Witajcie. Mówi Aleks Warszewski i słuchacie wersji audio postu Zdobywanie umiejętności praktycznych opublikowanego na blogu Aleksa aleksba.eu. Po Waszym bardzo pozytywnym odzewie na moje ostatnie zapytania czas spełnić obietnicę i napisać pierwszy post. Zgodnie z tym, co napisałem, pójdę dziś na łatwiznę i poruszę bardzo prosty i mało kontrowersyjny temat, a mianowicie w jaki sposób zdobywamy nasze umiejętności. Przy czym moja definicja umiejętności to jest nasza zdolność dostarczania konkretnych i pożądanych rezultatów w danej sytuacji. Pamiętacie mój wzór na wartość rynkową? Dziś porozmawiamy właśnie o tym pierwszym czynniku i to niekoniecznie tylko w aspekcie kompetencji zawodowych. To samo odnosi się do nowego hobby i tym podobnych. Na początku, jak zwykle, ważne disclaimers. Po pierwsze, jeśli ktoś chce zostać kosmonautą, neurochirurgiem i tym podobnym, to nie jestem pewien, czy poniższy tekst jest w pełni adekwatny. Nasze dzisiejsze rozważania dotyczą przeciętnych zjadaczy chleba, takich jak ja, którzy chcą nabyć nowych umiejętności w jakiejś bardziej przyziemnej dziedzinie, aby podnieść sobie wartość rynkową albo też przyjemność korzystania z życia. Po drugie, tekst dotyczy osób mających za sobą zdobywanie pewnego minimum wykształcenia ogólnego, więc raczej nie uczniów i studentów. I po trzecie, to co piszę jest jak zwykle subiektywne i nie pretenduje domiana prawdy absolutnej. Niemniej moje wieloletnie obserwacje pokazują sporą zależność wyników końcowych od przyjętej strategii i ta opisana zdaje się sprzyjać tym szybkim i pożądanym. W czym rzecz? Generalnie ucząc się nowych umiejętności możemy skorzystać z trzech narzędzi. Po pierwsze, zdobywać wiedzę teoretyczną na dany temat. Po drugie, podpatrywać, jak to robią ci, którzy daną umiejętność opanowali bardzo dobrze. I po trzecie, próbować samemu w praktyce. Problem polega na właściwym dobraniu proporcji między nimi. Prawie całe polskie szkolnictwo, łącznie z tak zwanym szkolnictwem wyższym, piszę tak zwanym, bo nawet najlepsze polskie uczelnie ledwo mieszczą się w pierwszej światowej 500, zdaje się być oparte głównie na przerabianiu teorii. I nic dziwnego, że ludzie będący produktem takiego systemu mają bardzo silną tendencję w kierunku wtłaczania sobie w głowę dalszych dawek wiedzy. Można to zaobserwować zarówno u osób, które studia skończyły już dawno, jak i u świeżo upieczonych absolwentów. Z jednej strony znam kobiety i mężczyzn, którzy mając konkretne osiągnięcia biznesowe lub zawodowe, idą na studia podyplomowe i co gorsza kontynuują je, mimo stwierdzenia faktu, że ładuje im się tam do głowy jakąś teorię, często niewiele mającą wspólnego z praktyką. No ale trzeba przecież się nauczyć. Z drugiej strony znane mi są przykłady inteligentnych i zdolnych absolwentów, którzy mając możliwość wystartowania z działalnością, ponad 90% czasu zużywają na dalsze czytanie o sprawie i o świecie, zamiast ruszyć się i zacząć zdobywać własne doświadczenia. Jak coś takiego widzę, to mi ręce opadają. Rozumiem, że takie podejście jest wygodne i pozornie bardzo bezpieczne. Z jednej strony odpowiada to głęboko zakorzenionym przyzwyczajeniom, jak też chłopskiej mentalności niewychylania się, która wciąż jeszcze dość silnie jest widoczna w narodzie. Potem jednak tak wielu ludzi dziwi się, że żyją tak jak żyją, a nie jest to życie ich marzeń. Jak robię to ja? Jeśli chcą się nauczyć czegoś nowego, o czym mam raczej mierne pojęcie, to prawdopodobnie na początku przeczytam kilka książek na ten temat, porozmawiam i poprzyglądam się, jak to robią ludzie, którzy są w tym już dobrzy. Może któryś z nich zostanie nawet moim mentorem. Kiedy z grubsza orientuję się, jak się to je i gdzie leżą ewentualne zagrożenia, których warto się wystrzegać, to po prostu próbuję to zrobić i to jak najszybciej. W liczbach możemy to mniej więcej wyrazić następującymi proporcjami. 20% czasu poświęcam na studiowanie zagadnienia. 20% czasu na podglądanie i konsultacje. A 60% na próby własnej uczenia się z tych błędów. Tak postępuję, kiedy uczę się czegoś nowego. Jak uczę się rzeczy, w których jestem już dobry, to proporcja wygląda mniej więcej następująco. 10% studiowania, 10% podpatrywania i konsultacji i 80% prób własnych. Kiedy w ramach mojej działalności zawodowej trenuję menedżerów, to wygląda to tak, że mówię im parę zdań, o co chodzi i na co zwracać uwagę. Następnie pokazuję samemu, jak coś zrobić. Całą resztę czasu uczestnicy próbują i ćwiczą sytuacje jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych. No potem klienci cieszą się, że jest taka wysoka skuteczność szkolenia. Widzicie tu pewien wzór postępowania? Teraz mam małe zadanie dla każdego z Was. Spójrzcie uczciwie, jak wyglądają te proporcje między studiowaniem, podglądaniem i próbowaniem w przypadku Waszych nowych przedsięwzięć i zastanówcie się, jaki to może mieć wpływ na ich rezultat. Pamiętajcie, że generalnie dostajemy pieniądze za to, co umiemy, a nie za naszą wiedzę. Uwzględnijcie też, że w dzisiejszych czasach tak zwany time to market staje się coraz bardziej istotnym i dotyczy też nas na szeroko rozumianym rynku pracy. W przeciwnym wypadku będziecie musieli liczyć się ze spornym lost opportunity cost, który może zrobić decydującą różnicę w jakości waszego życia. A któż chciałby skończyć na śmieciówkach czy zmywaku? Żadna praca nie hańbi, ale przecież chcemy żyć lepiej. Zapraszam wszystkich do dyskusji w komentarzach. To była wersja audio naszego najnowszego postu Zdobywanie umiejętności praktycznych. Mówił do was Aleks Waszczewski. Życzę ciekawej lektury, interesujących wypowiedzi i do usłyszenia. Cześć, pa, pa.